Dzień dobry panie przewodniczący, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, od 1 kwietnia z obniżonych stawek za gaz będą korzystać wszystkie piekarnie i cukiernie. Te obniżki będą dotyczyć małych i średnich rodzinnych biznesów. Jak na takie zmiany patrzy związek i czy nie dałoby się tego zdaniem związku zrobić wcześniej, na etapie już prac przygotowawczych do tej ustawy?
Oczywiście można było i w tym momencie ten niepokój wielu przedsiębiorców, ale też i zatrudnianych przez nich pracowników co do przyszłości zakładu pracy byłby mniejszy. No, ale cieszymy się, że jest taka propozycja, iż na małże propozycja to rozwiązanie, które wejdzie w życie. My sami jako związek postulowaliśmy od długiego czasu, aby rząd zasiadł z partnerami społecznymi i rozmawiał przed wprowadzeniem rozwiązań o tych propozycjach. To tak jak w tej chwili, ale to nie od dzisiaj, bo to już od listopada negocjujemy z rządem wiele rozwiązań, postulatów, które przedłożyła Solidarność i między innymi wśród tych postulatów jako punkt pierwszy było wsparcie przedsiębiorstw energochłonnych w związku z tą wysoką dynamiką wzrostu cen nośników energii i gazu. I gdzie już w listopadzie i w grudniu udało się zespołowi negocjującemu wprowadzić na listę podmiotów objętych tą ochroną wiele firm w Polsce. I rozumiem, że ta propozycja, którą przedłożył pan premier Mateusz Morawiecki, to jest niejako uzupełnienie tej listy przedsiębiorstw. No istotne firmy, czyli piekarnie i ciastkarnie, bo w skali Polski jest to prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, czyli będzie to oznaczało, że to jest kilkaset tysięcy pracowników. Ale też i wiele rodzin, bo bardzo często to są przedsiębiorstwa rodzinne, bardzo wiele rodzin, dla których prowadzenie takiej firmy
to jest
stanowiło
być, tak,
całe życie tak naprawdę. I to nie tylko przychód, ale tak naprawdę całe ich życie wokół tych firm było zorganizowane. I dla nich to jest rozwiązanie, no, które daje szansę i nadzieję na przyszłość.
Panie przewodniczący, takie rozwiązania się pojawiają, z których jesteście zadowoleni, ale są też takie sfery, gdzie te negocjacje idą jak po grudzie i to delikatnie mówiąc. Chodzi na przykład o wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, czy podniesienie wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej. Rozmowy cały czas trwają, ale tutaj nie widać światełka w tunelu chyba.
Znaczy, no, oświata jest tutaj oczywiście przykładem i ta nasza troska o to, że no, brak postępów w negocjacjach. Przypomnę, że już tuż przed strajkiem, właściwie w dniu rozpoczęcia strajku, zostało zaproponowane porozumienie, w którym rząd sam się zobowiązał, no, czyli to już ładnych parę lat minęło, rząd się sam zobowiązał do tego, że rozpocznie negocjacje między innymi nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli i zbudowania nowego systemu wynagradzania. No cóż, potem się okazało, że ta zmiana polegała na tym, że pracownicy w oświacie mieli dostać dodatkowe pieniądze, ale jeżeli się zgodzą na dodatkową ilość godzin pracy. Tak jak policzono to szybko, bo to nie jest żadna filozofia, to na dobrą sprawę tylko i wyłącznie proponowano w tym dodatkowym wynagrodzeniu zapłacenie za te godziny, które będą dodatkowymi. No muszę przyznać, że nie jest to ta zmiana, której oczekiwali pracownicy oświaty. A na dokładkę jeszcze teraz od roku ponad już w tej chwili inflacja, która nawet te podwyżki, które były w oświacie, no niestety skonsumowała. I oczekiwanie dzisiaj jest zdecydowanie dalej idące niż proponowane niecałe 8%, a nawet i te 8% jest w taki sposób proponowane, że jeżeli sobie usiądziemy i policzymy, to w skali roku, no nijak nie chcę, przepraszam, używając kolokwializmu, wyjść na 8%. I stąd rozumiem niezadowolenie i ja zawsze jestem zdumiony, jeżeli ktoś chce dokonywać zmian daleko idących w systemie oświaty, ale nie tylko, w jakikolwiek obszarze funkcjonowania i uważa, że da się, prowadząc te zmiany, nie dość, że nie zaproponować nic rekompensującego zwiększony wysiłek, to jeszcze zabrać coś, co ci ludzie mieli. I my też powtarzamy, no, panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni państwo, jeżeli siada się do takich rozmów, to musicie być przygotowani na to, że trzeba będzie zwiększyć nakłady na daną dziedzinę życia. Dzisiaj bez zahamowania mówimy o tym i wszyscy się z tego cieszymy, że państwo polskie wreszcie zaczęło dostrzegać potrzeby obronne naszej ojczyzny i zaczęło zwiększać nakłady na siły zbrojne. Ja to mówię choćby w kontekście naszej marynarki wojennej, która przez wiele lat zbliżyła się do stanu muzealnego, a nie siły zbrojnej. I teraz trzeba to w szybkim tempie odbudowywać. Ale czy trzeba było wojny na Ukrainie, żebyśmy się przekonali, że jest to niezbędne i potrzebne? I to samo dotyczy każdej dziedziny życia. Jeżeli nie będziemy inwestowali w oświatę, za chwilę będziemy sami narzekali na jak bardzo niskim poziomie jest kształcenie. Jeżeli chodzi o administrację choćby i obsługę nas wszystkich jako obywateli przez różne instytucje, które nam taką usługę świadczą. Urzędy, instytucje kultury, pracownicy, którzy pracują na naszą rzecz. Jeżeli tym nie będziemy również lepiej wynagradzali, bo też to jest przedmiotem dzisiaj naszych negocjacji, to również za chwilę będziemy mieli problem z, tak na dobrą sprawę, z definiowaniem, czy w ogóle w tym obszarze państwo jeszcze funkcjonuje, czy nie.
Panie przewodniczący, wejdę w słowo. To jest rok wyborczy. Czy postawicie sprawy te finansowe, chociażby nauczycieli, na ostrzu noża?
No, cały czas trwają negocjacje. Ja mam nadzieję, że póki rozmawiamy, tak długo rozwiązania pozytywne, czyli zakończenie tych negocjacji, zdaje się być bliskie, no bo my nie rozmawiamy o kwotach, które by, nie wiem, przewracały budżet państwa. My rozmawiamy o pieniądzach, które no, będą satysfakcjonujące dla środowiska, no, ale też no, będą oczywiście do zaakceptowania przez rząd, przez parlament, tak na dobrą sprawę przez nasze finanse publiczne jako takie. Mówimy od długiego czasu, bo to jest jeden z przedmiotów naszych negocjacji, o tym, że należy zwiększyć wynagrodzenia, że należy zwiększyć budżet na wynagrodzenia dla szeroko rozumianej sfery finansów publicznych. Myśmy mówili o tym rok temu, w lutym dokładnie, że na 23 rok chcielibyśmy, aby wzrost wynagrodzeń, obserwując już rosnącą inflację w sferze finansów publicznych, no zbliżył się przynajmniej do 20%, żebyśmy mogli rozmawiać o rekompensacie inflacyjnej w ogóle. Już nie o podwyżce. Powtarzaliśmy to jesienią na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w październiku, mówiliśmy o tym w listopadzie. Siedzi i pracuje zespół, no czyli to nie jest jakaś rzecz, która się, nie wiem, przyszła do głowy związkowcom raptem i teraz stawiamy kogoś pod ścianą. My tylko prosimy o to, żeby rozmowy i negocjacje były prowadzone i one wówczas są efektywne, jeżeli one są prowadzone nad tematem wtedy, kiedy ten temat nie staje się palącą potrzebą i nie grozi wybuchem jakiegoś konfliktu.
To zostawmy w takim razie te negocjacje, porozmawiajmy o wieku emerytalnym, który był elementem sporu wiele lat temu, ale pojawia się teraz też na początku roku kampanijnego. Leszek Balcerowicz mówi tak, że raczej należy przywrócić to, co było, czyli wiek emerytalny na poziomie 67 lat i na tym nie kończy. Mówi, że możemy nawet pracować dłużej.
No tak, to mi od razu przypomina, jak zresztą widzę tego pana występującego w telewizji, to mi od razu się przypomina taki żart, który zaczął krążyć po tym, jak Platforma Obywatelska z PSL-em podniosła wiek emerytalny. Przypomnę kobietom o 7 lat, mężczyznom troszkę mniej, bo tylko o 2. Nie patrząc na nic i nie zważając na żadne argumenty. I wtedy taki żart był, że ktoś przechodząc ulicą Wiejską koło Sejmu słyszy, jak tam ktoś krzyczy 100 lat, 100 lat. No, był przekonany, że to urodziny, a to niestety Platforma Obywatelska rozmawiała o podniesieniu wieku emerytalnego. To jest oczywiście gorzkie, ale w kategoriach podwyższania wieku emerytalnego to ta zabawa może trwać ciągle. I ja myślę, że...
Naszej zgody na to nie będzie nigdy.
Naszej zgody, czy absolutnie, no, że społeczeństwo polskie również nie da się oszukać. Chociaż teraz jest duża pozytywna zmiana. Bo wtedy, jak pamiętam, przed wyborami Platforma Obywatelska absolutnie się wypierała tego, że będzie miała zamiar podnieść wiek emerytalny. Po czym oczywiście natychmiast po wygranych wyborach podniosła. To dzisiaj, jak zapowiada, że podniesie przed wyborami, to ja już się boję myśleć, o ile lat ten wiek emerytalny wzrośnie po wyborach.
To teraz porozmawiajmy o kodeksie pracy. Podpis prezydenta jest, no niespełna kilka dni temu. Zmiany spore i pierwsza taka duża zmiana od lat. Co was najbardziej cieszy, a czego brakuje w tym nowym nowelizacji kodeksu pracy?
Muszę się przyznać, że trudno powiedzieć, co nas cieszy.
No mamy uregulowaną pracę zdalną,
została uregulowana praca zdalna i od razu powiem coś, co być może się wielu osobom nie spodoba. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem wykonywania pracy w taki sposób. My dzisiaj już wiemy i to są badania przeprowadzane na naprawdę na znaczącej grupie młodych ludzi, jak funkcjonowanie w pandemii w domu przy komputerze, czyli wykonywanie pracy szkolnej, zdalnej, wpłynęło na psychikę dzieci. I ja wiem jedno, że będziemy ten problem mieli nie dzisiaj, nie jutro, tylko on nam będzie wracał co chwilę z coraz większym natężeniem. Żal mi tych dzieci, które przez dwa lata musiały siedzieć...
No dobrze, ale porozmawiajmy o pracownikach, o osobach starszych, dojrzałych, które
I chcę powiedzieć tak, że niestety tu nie będzie różnicy, że oddziaływanie tej izolacji, czyli zamknięcia w domu przed komputerem na dorosłego człowieka będzie na podobnym poziomie jak na dziecko, być może z większym opóźnieniem przyjdzie. Praca zdalna, i to było też stanowisko związku, praca zdalna jako rozwiązanie może być wprowadzana tylko i wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. To nie może być standard i norma wykonywania pracy. To rozbija wszelkiego rodzaju więzi społeczne. Tego typu musimy mieć świadomość, że za lat 15 czy 20 będziemy wszyscy się zastanawiali, co teraz zrobić ze społeczeństwem zatomizowanym, które zostało wychowane przez komputer tak naprawdę. I to w izolacji. Domowej izolacji.
Czyli pana zdaniem to...
Ja już nie mówię o tym, że rodzi to różnego rodzaju niestety możliwości popełniania nadużyć. My o tym mówimy też, że kontrola czasu pracy, kontrola tego związania godzinami pracy, że już dzisiaj słyszymy różnego rodzaju informacje z zewnątrz od różnych dziwnych osób, że właściwie jak ktoś będzie wykonywał pracę zdalną, czyli w domu, i tam te wszystkie warunki techniczne będą dobre, no to co za różnica, czy on będzie pracował między godziną 10 a 16, a może przecież pracować od 8 do 22, bo przecież nie będzie cały czas pracował. No, doświadczenie pokazuje, że i niestety technologiczne możliwości, że człowiek może zostać pracujący w domu przy komputerze, może zostać pracą związany przez o wiele więcej godzin na dobę, niż sam by sobie to nawet dzisiaj wyobrażał.
To w takim razie inna zmiana.
I tu nie ma kontroli,
inna
tu nie
zmiana,
ma niestety możliwości skutecznego zabezpieczenia, bo to jest jedna z naszych uwag negatywnych do tej zmiany, która niestety nie została uwzględniona.
A co z badaniem, trzeźwości? To zostawmy już pracę zdalną, rozumiem,
kodeksie,
że związek nie jest za tym.
Ale to samo dotyczy, jeśli chodzi o badanie trzeźwości. Wiele zapisów w kodeksie dzisiaj wprowadzonych jest przepisami nieostrymi, to znaczy przepisami, które pozwalają na dosyć daleko idącą interpretację. I teraz pytanie, kto zinterpretuje? Bo owszem, możemy sobie odpowiedzieć, że te przepisy zostaną, no nie wiem, za jakiś tam czas skorygowane, uzupełnione. Tylko co z ludźmi, którzy przez ten czas zostaną najzwyczajniej w świecie skrzywdzeni, bo już takie przypadki mamy. Jeżeli chodzi o badanie trzeźwości, oczywiście, że jest rzeczą niezwykle naganną, że ktokolwiek przychodzi do pracy, znajdując się pod wpływem alkoholu, albo że w pracy spożywa ten alkohol i zaczyna stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale dla współpracowników. Natomiast znowuż, no, zapisanie tego na takim dosyć dużym poziomie ogólności może za chwilę spowodować, że to się stanie najzwyczajniej w świecie instrumentem szykany wobec pracowników. No, obym się mylił i obym w tym momencie uprawiał czarnowidztwo, ale my znamy przypadki takich, że jak chciano się pozbyć pracownika z zakładu pracy, to nasyłano na niego różnego rodzaju kontrole, począwszy od kontroli badania trzeźwości, wzywania policji, to jeszcze było pół biedy, bo to można było założyć, że to badanie będzie obiektywne, uczciwe. Tak? Natomiast dokonywano tego przy pomocy różnego rodzaju służb wewnątrzzakładowych, zastraszając pracownika i czasami na urządzeniach, które w żaden sposób nie były homologowane, czyli no ich wskazania były niewiarygodne. W oparciu o to zwalniano pracownika z pracy na przykład. Ja mówię oczywiście o tym obszarze szarości, ale jak życie pokazuje na co dzień, to ten obszar szarości decyduje najczęściej o tym, czy dobrze nam się pracuje w danym zakładzie pracy, czy nie.
Panie przewodniczący, ostatnie zdanie. Najważniejsze zadanie związku w tym nowym roku, 2023. Jednym zdaniem.
Jednym zdaniem, no, jak najlepsze warunki zatrudnienia i jak najlepsze, godziwe, za dobrze wykonywaną pracę wynagrodzenie. I to w każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie gospodarowania, w każdym obszarze i w każdej grupie zawodowej.
Czyli zapowiada się walka.
No, zapowiada się na pewno niełatwy czas. No, ja nie przypominam sobie, a jestem w Solidarności od 80 roku, aby którykolwiek okres był okresem łatwym.
To w takim razie powodzenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańska.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.